Trochę czuję taką presję czasu, wiecie. Tyle bym chciał wam powiedzieć. Czasem korci mnie, żeby przeciągnąć mowę do północy, ale szanuję was i postaram się trochę krócej. Wiecie, pastor przed chwilą coś powiedział o pewnym problemie, który zaistniał. I Biblia mówi, co w takim problemie. Fajnie, módlmy się, super. Ale Biblia mówi, to nic nie pomoże, jeśli fizycznie nie pomożesz temu człowiekowi. To jest nadaremnie, wasza wiara jest bez sensu w tym momencie. Pomóżmy mu, może komuś trochę zbywa. Dajcie mu coś, może nie ma na chleb, chłop. Zróbmy coś, nie tylko mówmy, nie tylko się módlmy, działajmy. Zachęcam was do tego. Podejdźcie, nie wstydźcie się. To jest życie, tak jest życie. A teraz przejdźmy do tego, co chciałem się podzielić. Ojejku, tak modlę się, Boże, daj mądrość, żeby powiedzieć to, co najważniejsze. To, co dotknie waszych serc. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o budowaniu troszeczkę. Każdy z nas jest budowniczym. Nie wiem, czy wiecie. Każdy z nas jest budowniczym. Budujemy swoje życie. Budujemy swoje rodziny. Budujemy sobie jakąś karierę, przyszłość, pracę zawodową. Budujemy nasz kościół. Budujemy sobie również naszą wieczność. Jesteśmy budowniczymi. Wiemy, co budujemy, wiemy, co chcemy wybudować. Ale ważne jest również to, jak budujemy. Tak? I to jest bardzo ważne. Możecie przeczytać w pierwszym liście do Koryntian 3:10. Mamy wyświetlanie dzisiaj, czy nie mamy? Nie mamy dzisiaj wyświetlania. Dobrze, będę wam czytał. 1 Koryntian 3:10 jest mowa o budowaniu, tak? A więc tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, Paweł pisze o sobie, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nie można założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Więc mamy fundament, mamy cel, mamy budować, ale baczcie, jak budujecie. I zanim przejdziemy do konkretów, to chciałbym wam małą lekcję historii, która posłuży się jako pewien przykład. Otóż w 1621 roku, kiedy nie za dobre były stosunki między Polską a Szwecją. Wiecie, była detronizacja króla, który był wtedy Polakiem, zasiadał na tronie szwedzkim, Zygmunt III Waza. Napięcie rosło, Szwecja chciała się troszeczkę pozbyć Polaków, troszeczkę wojny toczyli, zresztą tam kilka tych wojen toczyli. I w 1621 roku władca Szwecji zarządził jedną ciekawą rzecz, a więc zlecił wybudować okręt. To miał być galeon potężny, największy, jaki w ogóle istniał. Miał zniszczyć polską flotę. Miał mnóstwo dział, uzbrojony po zęby. Do tego zatrudnił najlepszego na ówczesne czasy tamte strony architekta, konstruktora statków duńskiego. Nie przytoczę wam nazwiska, nie pamiętam. Za trudne było. Nie zapisałem sobie, więc wybaczcie. Możecie poszukać w internecie. To jest historia autentyczna, która wydarzyła się. Zatrudnił go do skonstruowania i zbudowania tego okrętu. Rozpoczęto tą budowę. Nawet mieli poczucie humoru, bo wiecie, każdy statek również ma toalety i są takie klapki, którymi tam wylatuje co nieco. I pod tymi klapkami umieścili wizerunki polskich szlachciców. Także nawet do takiego stopnia. Wiecie, skąd o tym wiem? Ten okręt można dzisiaj obejrzeć oczywiście, ale to wam później jeszcze powiem. Zbudowano okręt. Budowa trwała 7 lat. W 1628 roku okręt został zwodowany. Wypłynął w morze, upłynął ledwie kilometr i zatonął. I zatonął. Normalnie utopił się. Dmuchnął wiatr, przechylił się, nalała się woda, poszedł na dno. Kilka lat później wydobyli działa wszystkie, także dziękujmy Bogu, flota polska niezniszczona, Polska ciągle jest, tak? I w 1961 roku wydobyto ten okręt z Bałtyku. Wiecie, nie ma tam stworzeń, które by się drewnem żywiły, więc w całkiem dobrym stanie. Wydobyto go, zakonserwowano i w muzeum w Sztokholmie dzisiaj możecie zobaczyć. Nazywa się okręt Vasa. Tak się nazywa. I tam stoi. Piękny, potężny. Widziałem na zdjęciach, na żywo nie. Ale jest. Natomiast ciekawym jest przyczyna zatonięcia tego statku. Dlaczego ten statek zatonął? Pierwsza wersja, kiedy on zatonął, no oczywiście była taka prosta, nie? Polscy sabotażyści sabotowali podczas budowy tego statku na pewno i to przez nich po prostu statek zatonął. No, dopóki go nie wydobyto, nie wiedziano do końca, co się stało. Kiedy wydobyto statek, zaczęto go tam badać, sprawdzać, okazuje się, że nie był on dobrze zbudowany. Źle wyważony, w ogóle tam coś nie grało w ogóle i on nie powinien pływać, ten statek. I pomyślałem sobie, jak to jest możliwe, że najlepszy architekt popełnił takie błędy. No fakt, że on nie dożył do końca budowy statku, bo zmarło mu się w połowie mniej więcej budowy, no ale jednak projekt zrobił i ktoś to kontynuował. I sobie myślę, jak to jest możliwe? I odkryto ciekawostkę jedną malutką. Były narzędzia gdzieś tam na dnie. Narzędzia, którymi ci budowniczowie, załoga, która wtedy była, budowała ten statek. I dokonano ciekawego odkrycia. I to już taka wersja mniej oficjalna, ale myślę, że bardziej prawdopodobna. W tamtym czasie załoga składała się z dwóch jakby narodowości. Szwedzi budowali i Duńczycy. I wyobraźcie sobie, że oni używali różnych miar. Szwedzka miara i duńska różniły się około 2 cm na metrze. To jest problem, kiedy masz plan i projekt, a używasz dwóch różnych miar. I to sprawiło problemy. Nikt tego nie zorientował się. Dopiero kiedy statek już zatonął. Dlaczego taki przykład ze statkiem, kochani? Bo my mamy w życiu trzy opcje, kiedy budujemy nasze życie. Możemy zastosować naszą własną ludzką miarę. I ludzie stosują. Ludzką swoją miarę. Wszystkiego. Wiemy, jak to wygląda. Wystarczy się rozejrzeć, poczytać, posłuchać wiadomości. I wiemy, jak wygląda ludzka miara, budowanie ludzką miarą. Ludzie zadają pytanie, czemu jest tyle zła na świecie? Czemu jest tak źle? Czemu jest tak ciężko? Czemu jest to i tamto? No właśnie, między innymi dlatego. Nasza ludzka miara, nasze ludzkie pomysły na życie, na szczęście, na rodziny nie sprawdza się za bardzo. Gdzieś odrobinkę. Gdyby nasza ludzka się sprawdzała, nie byłoby tyle rozwodów, nie byłoby tyle nieszczęść, tyle wojen. Nie sprawdza się. Druga opcja, taka oczywista, oczywiście zaraz nam się nasuwa, jest to użyć Bożej miary do budowania w naszym życiu. Weź Bożą miarę i według niej zacznij budować. Wtedy masz gwarancję, że to się uda, że ten projekt wyjdzie, że to małżeństwo będzie ostoi się, że ten kościół wytrwa do końca, że nie będzie tego i tamtego. Boża miara to gwarantuje, ale musisz się tylko do niej zastosować. I trzecia opcja, ta, która była na statku. Możesz używać dwóch miar. Wiecie? I to jest najgorsze. Stosujemy swoją ludzką i stosujemy tą Bożą. W tych sprawach, w których nam pasuje, stosujemy Bożą miarę, a w których nam pasuje, stosujemy ludzką miarę. I możemy chodzić do kościoła. I możemy się modlić. I możemy robić wiele religijnych rzeczy. Ale jeśli w naszym życiu budujemy na dwóch miarach, stosujemy obydwie, to później może się okazać, że nasz statek zatonie. Że on nie będzie dobrze zbudowany. Że nasze małżeństwo się rozleci. Że nasz kościół się rozwiedzie. Tak się może zdarzyć, kiedy stosujemy dwie miary. Wiecie, kiedy ten statek, zanim go zwodowano, dokonywano takiej próby wodowania. I wtedy już coś było niepokojącego, już były sygnały, bo są one odnotowane w dziennikach. Ale zignorowano te problemy. Wiecie, dzisiejsze słowo, którym się z wami chcę podzielić, to jest tylko wstęp dopiero. jest takim testem, taką próbą zwodowania waszego statku. I lepiej, żeby nie ignorować tego. Bo wiecie, w naszym życiu czasami ignorujemy pewne rzeczy, albo nie dopuszczamy, albo po prostu jesteśmy ślepi i nie widzimy pewnych rzeczy w naszym życiu. Dzisiaj otwórzmy oczy bardzo szeroko. Spójrzmy dzisiaj to, co będę chciał wam powiedzieć. Spójrzmy na siebie. Nie myślmy o kimś z ławki, z boku, z tyłu, z przodu. Myślmy o swoim życiu. Jak ja wyglądam? Według Słowa Bożego, według Bożej miary. Jeżeli coś jest nie tak, to lepiej teraz to poprawić, niż później statek ma zatonąć. Chyba rozumiecie, nie, ten wstęp? Myślę, że tak. A więc dobrze. Jaką mamy miarę? Co jest tą Bożą miarą? List do Efezjan, 4 rozdział. I przeczytajmy sobie od 11 do 16 wersetu. List do Efezjan, 4, 11 do 16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, męża doskonałego i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I jeszcze raz przeczytam werset 13. On jest tutaj kluczowy. Ja przeczytałem troszkę inaczej, niż macie przetłumaczone, ale jest niedokładne to tłumaczenie. Ono nie oddaje tego. Tam nie ma żadnej męskiej doskonałości. Tam nie ma czegoś takiego w oryginale. Jezusa Chrystusa, męża doskonałego. Tak powinniśmy to przeczytać. Nie ma męskiej doskonałości, czy żeńskiej. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, męża doskonałego i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest nasza miara. Jezus Chrystus. On jest naszą miarą. On jest naszym wzorem. Do Niego mamy się porównywać. Do Niego mamy sprawdzać. Do miary zawsze sprawdzamy, jak wygląda. Jak mamy uciąć deskę na 14,3 mm, tak? To tniemy i porównujemy tą miareczką. Jest. O nie, jeszcze kawałek trzeba przyciąć. I sprawdzamy. Jest, pasuje. Jezus Chrystus jest naszą miarą. Musimy się do Niego porównywać. Jak się porównywać do Jezusa Chrystusa, skoro nie możemy, tak jak uczniowie dzisiaj, chodzić z Nim, słuchać Go, zadawać Mu pytania o wszystko? Kiedy czytamy Ewangelię Jana, troszeczkę nam się rozjaśnia, tak? Na początku było Słowo, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Poznajemy Jezusa Chrystusa przez dwie rzeczy. Przez Słowo Boże, poznajemy Jego wolę, poznajemy to, jakim On był, jaki jest, jaka jest Jego wola, jaka jest Jego miłość. Ale to może być tylko litera, która nic nie pomoże. Potrzebny jest jeszcze Duch Święty, bez którego, jeżeli to nie ożyje, to nie zadziała. Tak poznajemy Go, przez osobistą relację, przez chodzenie z Nim, ale to jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Dlatego karmimy się tym Słowem. Dzisiaj wiem, że mamy ucztę jeszcze po tym wszystkim, ale najpierw ta duchowa. A więc mamy już, wiemy, co jest miarą. Wiemy, że Jezus Chrystus. I wiecie, teraz w zasadzie można by rozpocząć cały cykl kazań. Ale chciałbym tak dzisiaj o dwóch rzeczach powiedzieć ważnych. Od czego zacząć? Od początku. Jak zacząć mierzyć swoje życie? Jak zacząć sprawdzać? Gdzie zacząć? Gdzie tą miarę przyłożyć najpierw? Życie zaczyna się od czego? Od narodzin. Życie zaczyna się od narodzin. Moje pytanie. Czy narodziłeś się już? Czy już się narodziłeś na nowo? Większość pokiwa głowami. To sprawdźmy z miarą Bożą, czy się narodziłeś na nowo. Okej? Jesteście gotowi? Ale wiecie, zanim o tym jeszcze powiem, bo to jest dzisiaj ten najważniejszy punkt. Żeby narodzić się na nowo, najpierw trzeba się nawrócić. Znamy te hasła, te slogany. Nawrócić się, nawróciłem się, nawróciłeś się, zadajemy pytania, tak? Ale co to znaczy tak naprawdę nawróciłem się? Co to znaczy nawrócić się? Powiem tak, musimy sięgnąć do początku historii stworzenia. Bóg stworzył człowieka. Dał mu wolną wolę i cudowne miejsce, w którym był, swoją obecność, same dobre rzeczy. I było pośrodku ogrodu, no były dwa drzewa, ale jedno, z którego nie wolno było nic jeść. Czytamy, że było to drzewo poznania dobra i zła. I teraz wiecie, my czasami tak podchodzimy do tego drzewa, jak do takiego magicznego drzewa, którego owoce mają magiczną moc i jak zjesz, to coś tam się stanie. Nie. Wiecie, to drzewo było pewnym rodzajem możliwości dokonania wyboru. Co to znaczy drzewo poznania dobra i zła? Czy oni chcieli wiedzieć, czym jest dobra, czy jest zło? Nie. To słowo poznania ma dużo głębsze znaczenie, niż nam się na początku kojarzy. Nam się kojarzy z wiedzą na ten temat. Nieprawda. Dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni o krwi. Żeby mógł poznać moc Twojej świętej krwi. Tak śpiewaliśmy jakoś tak, nie? Poznać moc Twojej świętej krwi. Czy masz na myśli, że chciałbyś poczytać o tym? Czy że chciałbyś tego doświadczyć? Chciałbyś wiedzieć wszystko, co tam, jaka jest moc w tej krwi? Czy chciałbyś doświadczyć tej mocy? Ja bym chciał doświadczać. Poznać. Kiedy mówisz, że chcesz kogoś poznać, to znaczy, że chcesz o nim poczytać? Nie. Znaczy, że chcesz się z nim spotkać. Chcesz porozmawiać, zadać pytania, wejść w relacje, poznać. Maria mówi, że nie znała Józefa jeszcze, tak? Kiedy anioł jej powiedział, że będzie w ciąży. Co miała na myśli, że go nie znała? Przecież dobrze go znała. Był jej narzeczonym. Miała na myśli, że jeszcze nie mieli tego bliskiego spotkania. Tego bardzo bliskiego. Poznać. Drzewo poznania dobra i zła. Bóg dał ludziom dwie opcje do wyboru. Po pierwsze, ja, Bóg, zdecyduję, co jest dobre, a co jest złe. Jeśli mi zaufasz, będziesz doświadczał tego, co jest dobre. Masz drugą opcję. Możesz poznać dobro i zło sam. I sam zdecydujesz. Ale ta droga prowadzi na zatracenie. Rozumiecie, jaki jest wybór? My myślimy, ach, ta Ewka. Adam stał obok, tak a propos. I też jadł. I nie krzyknął, Ewa, nie rób, nie jedz, wypluj! On tak samo wziął i też zjadł. I wiecie, co myślimy, że to oni tacy byli? A my na co dzień prawie, że robimy to samo. My na co dzień sami podejmujemy taką właśnie decyzję. I to nie jest symbolicznie zjedzenie owocu, naciśnięcie guziczka, czy coś tam, Boże, wybieram tą drogę, tylko przez nasze codzienne, świadome decyzje wybieramy drogę samemu, że chcemy doświadczać. To tak jak dziecko, my mówimy mu, słuchaj, to jest złe, tego nie rób. A dziecko mówi, słuchaj, pozwól, że sam o tym zdecyduję. To jest taka postawa. Daj mi spróbować tego wszystkiego i ja sam zdecyduję. To jest zła postawa. Ale taką dzieci mają czasami postawę, my wtedy jesteśmy załamani, ale tak samo jest w stosunku do Boga. Kiedy my postanawiamy sami zdecydować i spróbować sobie wszystkiego, ignorując, że Bóg mówi, co jest dobre, co jest złe, my sami chcemy tego doświadczyć, poznać przez doświadczenie i wybierać i decydować sobie o tym. To widzimy, jak te wybory wyglądają w koło. Ludzie sami decydują, co jest dobre, a co jest złe. Ja już nie chcę nawet przykładu przytaczać, co dzisiaj wchodzi jako prawo. To jest tragedia. Ludzie sami decydują. Nie. Zaufać Bogu. Co jest nawrócić się? Nawrócić się to jest moment, kiedy ty decydujesz się dość, stop. Nie idę tą drogą dalej już. Nie chcę już sam decydować, co jest dobre, a co jest złe. Chcę zaufać Bogu i posłuchać Jego, co jest dobre, a co jest złe. To jest nawrócenie. Czy nawróciłeś się już? Czy w swoim życiu ciągle ty decydujesz, co jest dobre, a co jest złe? Czy bierzesz Słowo Boże, interpretujesz je sobie tak, jak tobie to pasuje? Czy wypełniasz przykazania tak, jak tobie pasuje wypełniać? Czy w sprawach małżeństwa, rodziny, kościoła decydujemy tak, jak Biblia mówi, czy tak, jak nam pasuje, żeby decydować o tym? Czy sami uznajemy, co jest dobre, a co jest złe? To jest nawrócić się. Zostawić tą drogę, nie decydować samemu, szukać Boga. A jak czegoś nie rozumiem, bo jest trudne, to modlę się tak długo, aż zrozumiem. I proszę Boga o światło, o mądrość. Nawrócić się. Jeżeli już się nawróciłeś, jeżeli już to zrobiłeś, jeżeli już zdecydowałeś, że teraz pójdziesz inną drogą, teraz pójdziesz za Bogiem, już Jemu oddajesz swoją wolę, już Jego będziesz słuchał tylko. Pięknie. Przychodzi czas na narodziny. Czym są narodziny na nowo? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział. Znacie dobrze. Szmancik. Znamy o Nikodemie, tak? Przeczytajmy sobie. No tak, jeszcze chwilkę. A był pewien człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Zobaczcie, on, to nie jest tak, że Nikodem sobie poszedł jako jeden, jedyny faryzeusz, taki mądry, oświeciło go. Ja tu widzę, że on jest po prostu wysłany, to jest delegacja. On mówi tak, zobaczcie, wiemy, że przyszedłeś od Boga. On reprezentuje grupę faryzeuszów. On nie przyszedł sam tylko od siebie. Jest grupa ludzi, on po prostu poszedł w nocy, żeby czasami inni nie widzieli, tak? Że on jednak widzi w Jezusie kogoś więcej tylko niż jakiegoś proroka. Czy... Odpowiadając Jezus rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Słuchajcie, tu nawet nie ma mowy o wejściu. Nawet nie zobaczysz, jeśli się nie narodziłeś na nowo. Nawet nie zobaczysz. Wiemy, co mu Nikodem odparł, tak? No jak to może być? Ja już taki stary, mam jeszcze raz do łona matki. Czy myślicie, że Nikodem był aż tak niepoważny? Nie sądzę. Po prostu on nie zrozumiał w ogóle, co Jezus do niego powiedział. I ciągnie go za język. Żeby mu coś więcej powiedział, zadając mu takie pytanie właśnie. No jak to jest możliwe? Przecież wiadomo, że nie o to chodzi. On też dobrze wiedział, że nie o to chodzi. I Pan Jezus mówi mu tak: zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodził z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. To ciekawe, zastanawiasz się nad tym. Wiatr wieje, o co tu chodzi w ogóle, nie? Wiecie, nie wiem, czy wszystko rozumiem z tego wersetu, ale wiem jedno. Z każdym, kto się narodził z ducha, jak jest? Jest jak z wiatrem. A jak jest z wiatrem? Wiatr nie stoi w miejscu. Wiatr się porusza. Wiecie o tym? Jeżeli stoisz w miejscu w swoim chrześcijaństwie, stanów się. Czy stoisz w miejscu, czy się poruszasz? Może nie wszystko rozumiesz. Może nie do końca wiesz dlaczego, po co. Ale Duch Święty prowadzi. Duch Święty sprawia, że się poruszasz, że jesteś w działaniu, że głosisz Ewangelię, że coś się dzieje w twoim życiu, że twoje chrześcijaństwo to jest jedna wielka przygoda. To jest jak z wiatrem. Jeżeli masz stagnację, siedzisz w ławce i raz w niedzielę tylko polega twoje chrześcijaństwo na tym, że tam jesteś, to coś tu brakuje czegoś. To nie jest wiatr. Wiatr wieje, on nie staje. Jeżeli coś stoi, to już nie ma wiatru. Wiatr się porusza. Pierwsza wskazówka dla nas, co znaczy narodzić się na nowo z wody i z ducha. Zanim może jeszcze krótko, już tak naprawdę streszczam się, zanim powiem wam, co to znaczy i jak narodzić się na nowo, spójrzmy na to, jak rozpoznać. Spójrzmy na to lustro Bożego Słowa. Spójrzmy na swoje życie i zadajmy sobie pytanie. Czy narodziłem się na nowo? Czy zachowuję się jak nowonarodzone stworzenie? I najwięcej pokazuje nam pierwszy list Jana. Zaraz będziemy z niego czytać. Ale w Ewangelii Jana jest jeszcze napisane też, że tym, którzy narodzili się z Boga, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc dziećmi Bożymi jesteśmy dopiero wtedy, kiedy narodzimy się na nowo, jako dzieci Boże. A więc jest to warunek. Nie jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli nie narodziliśmy się na nowo. I otwórzmy pierwszy list Jana, tam jest najwięcej. Pierwszy Jana, 5 rozdział i to będzie 1 werset. Pierwszy i niezbędny warunek. Pierwszy i niezbędny oznaka tego, że narodziliśmy się na nowo. A więc tak, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. A więc pierwsza rzecz, czy wierzysz, że Jezus jest Chrystusem? Wiecie, te wszystkie rzeczy, które za chwilę będziemy inne czytać, możesz to wszystko robić, jeśli nie ma tego pierwszego punktu. Jeśli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, nie narodziłeś się na nowo. Ludzie mogą być super świadkami Jehowy na przykład. Jeśli nie wierzą, że Jezus jest Chrystusem, mogą wszystkie inne rzeczy spełnić. Nie narodzili się na nowo. Na przykład. A więc pierwsze, czy wierzysz, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem, naszym Bogiem, który przyszedł jako człowiek, umarł za nasze grzechy? Czy wierzysz w to? Jeśli wierzysz w to, możemy pójść dalej. Drugi filtr. 1 Jana 2:29. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, Bóg oczywiście, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. A więc punkt pierwszy. Postępować sprawiedliwie. Co to znaczy postępować sprawiedliwie? Niektórzy myślą, no być uczciwym. Za mało. Postępować sprawiedliwie, czyli zgodnie z prawem. Jakim prawem? Bożym prawem. Czy postępujesz zgodnie z Bożym prawem? Czy wypełniasz je w swoim życiu? Pierwszy filtr. Ci, którzy narodzili się na nowo, postępują sprawiedliwie. Wypełniają prawo Boże. Te przykazania, które nam dał. Bo one są życiem. One nas chronią. One nam dają naprawdę dobre rzeczy, te przykazania. One nie są po to, żeby nam utrudnić życie. One nie są po to, żeby nam było gorzej i ciężej w życiu. One nam pomagają. One nas wspierają. One nas budują. One nas kształtują. Nie zawsze jest miło i łatwo, chociaż Biblia mówi, że kto mnie miłuje, przykazania moje nie są uciążliwe, tak? Z radością je się wypełnia. To jest jak w małżeństwie. Jeżeli kochasz swoją żonę, to nie jest ci ciężko wspierać, pomagać, robić dla niej różne rzeczy. To jest wtedy lekkie. Normalnie by ci w życiu nie chciało pewne rzeczy robić. Ale jeśli kochasz, to chcesz. Pierwszy filtr. Czy postępujesz sprawiedliwie? Drugi filtr. Ja tak szybciutko, bo już naprawdę nie chcę wam przeciągnąć. 3 rozdział 9 werset. Najtrudniejszy. Chyba. 3:9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż w posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. I od razu do tego jeszcze 5:18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, żaden nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Jak wygląda twoje życie, jeśli chodzi o grzech? Czy ciągle grzeszysz? Uj, to jest tak ciężki temat. No ale jak? Przy chrześcijanin każdemu się zdarza upaść. To by trzeba było cały wykład na temat grzechu. Czym jest grzech? My myślimy, że przekląłem, powiedziałem brzydkie słowo, skłamałem, zapaliłem papierosa, nie wiem, ukradłem coś. My myślimy, że to jest grzech. To są tylko skutki grzechu. To są tylko skutki. My czasami próbujemy objawy leczyć, a grzech jest czymś innym. Wiecie, czym jest grzech? Bóg dał człowiekowi dwie drogi. Droga posłuszeństwa Jemu, zaufania Jemu po prostu, że On chce dobrze. On nas stworzył z miłości, bo nas kocha. Dlatego nas stworzył z miłości. Jesteśmy efektem po prostu tego, że On jest miłością i że chce nas kochać. i możemy mu zaufać i za nim. A słowo grzech znaczy chybić celu, czyli pójść inną drogą, do innego celu. To jest grzech. Kiedy ja nie idę za Bogiem, kiedy ja wybieram drugą drogę i nie podporządkowuję się Jemu, tylko swoje własne życie staram się sam prowadzić. To jest grzech. Chybiam celu. I kiedy jestem z dala od Boga, ciągle zdarza mi się to, co my nazywamy grzechem. Upaść, tak? Upaść, czasami zostaję w tym, czasami przyjmuję to. Zdarzają mi się rzeczy złe w moim życiu. Zdarzają wam się rzeczy złe? To pomyśl, czy naprawdę idziesz dobrą drogą. Bo ci, którzy narodzili się na nowo, czy to znaczy, że nigdy nie upadają, że nigdy się nie potykają, że nigdy nic złego nie powiedzą, że nigdy nic złego nie pomyślą, że nigdy nic złego nie zrobią? No nie! Nie! To nie znaczy to. Wiecie, jaka jest różnica? Różnica jest taka. Wierzący człowiek idzie za Chrystusem, widzi Go, idzie za Nim i zdarza mu się różne sytuacje w życiu i zdarza, że się potknie i upadnie. Ale wiecie, co robi wierzący człowiek? Natychmiast podnosi się. Panie Jezu, ratuj! Czekaj chwilę, boś tu upadłem, idę za Tobą dalej. Przeprasza, załatwia sprawy natychmiast. To jest różnica. Człowiek, który grzeszy i jest na drugiej drodze, jemu to nie robi różnicy. No upadną, wszyscy upadają. No co tam? Za tydzień znowu upadnę. Za miesiąc znowu upadnę. Pobrudziłem się trochę. Wszyscy są brudni. Ja też mogę być brudny. Taka jest różnica. Dziecko Boże, które idzie za Bogiem, zdarzy mu się. Ale on nie pozwoli, żeby to zostało. On nie pozwoli sobie zostać w tym miejscu ani sekundy. Wiecie, od razu Duch Święty jest tak, daje wam takie wyczulone sumienie, że jak tylko coś złego powiecie nawet, od razu czujecie, że nie zostawiajcie tego nigdy. Bo tak łatwo jest odpaść wtedy. Tak łatwo jest wejść na tą drogę grzechu, gdzie chybiasz celu. Załatwiaj od razu. Coś nie tak powiedziałem, coś nie tak zrobiłem. Ktoś poczuł się źle. Załatwiam to. Nie chcę po prostu. Taka jest różnica. Nie grzeszę. To nie jest grzech. To nie jest grzech, że upadłem. Grzechem jest to, że ja chcę tą drogą iść dalej. Jeżeli upadłem, to nie jest grzechem, jeśli wstaję szybko, wołam do mojego Pana, wybacz Panie, co mam załatwić, co mam naprawić, szybko pomóż mi i idę za Tobą dalej. Bóg nie patrzy na to jak grzech. Macie dzieci. Czy gniewacie się, jak dziecko upadnie? Czy gniewacie się, jak coś złego zrobi, nawet stłucze coś w domu? Najważniejsze, że jest całe i zdrowe. A jeśli to dziecko jeszcze jest szczere i mówi, tatusiu, przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem, tak, to nawet ci do głowy nie przyjdzie, żeby się zezłościć w tym momencie. Chodź, tu przytulasz od razu, mówisz, kochanie, nic się nie stało. Tak reagujecie? Jak myślimy, że co, może ojciec nasz niebieski inaczej reaguje? On nas bardziej kocha. Czy mamy taką postawę, żeby do Niego przychodzić? Ja troszkę się o grzechu rozgadałem, ale chciałem wam to wyjaśnić. 1 Jana 4,7. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Miłość jest kolejnym filtrem. Spójrz na swoje życie teraz. Czy ono jest pełne miłości? Czy kochasz? Czy potrafisz kochać? I wiecie? I nie chodzi o uczucia jakieś tam. My myślimy czasami, że miłość to uczucie jakieś. Uczucie towarzyszy miłości. Uczucia towarzyszą miłości. Ja kocham moją żonę, ja czuję to. To są uczucia. Wielkie. Mi serce mocniej bije, jak ją widzę, tak? Tak jest. To są uczucia. Ale gdybym jej mówił ciągle i każdego dnia kocham Cię, a ona by tego nie czuła w ogóle, nic by się nie działo, to w końcu zwiędnie. I w końcu powie, weź już, po prostu nie chce mi się tego słuchać. Zacznij coś robić. Był taki moment, że musiała mi tak powiedzieć. No tak. Tak było. Ja nie widziałem tego. Ja nie rozumiałem tego. Miłość, kiedy czytamy w Biblii miłujcie, to czytajmy czyńcie miłość. Miłość jest czynna. To Biblia mówi o tym. Jest czynna. To jest czynność. A więc Biblia mówi nas, że kto się narodził z Boga, ten czyni miłość. W jaki sposób możemy czynić miłość? Mieliśmy się wspaniały przykład. Brat ma problem. Przyjechał, nie wypłacili mu kasy, nie ma na chleb. Czyńmy miłość, podzielmy się z nim. To jest czynić miłość. Czynić miłość. Ktoś ma inne problemy, potrzeby, ktoś potrzebuje wsparcia, jest chory, potrzebuje, żeby go odwiedzić. Ktoś nie ma się w co może ubrać, nie wiem, jakie mamy problemy. Jeżeli nie ma tu takich ludzi, znajdźmy takich ludzi. Czyńmy miłość nawzajem sobie. Ludzie, wiecie dlaczego się nawracali w pierwszym kościele? Bo taka była mądra ta Ewangelia? Tak wszystkich przekonywała? Nie? Za nawrócenie się i pójście tą drogą groziła kara śmierci. Nie tylko twojej, ale twojej rodziny nawet. Ryzykowałeś życie swoje i swojej rodziny, a mimo to zbór Boży, Kościół rósł. Dlaczego? Co takiego tam było, że oni chcieli tam przychodzić, ci ludzie? Że oni chcieli tą drogą pójść? Bo zobaczyli miłość, której nigdy wcześniej jeszcze nie widzieli. A co Pan Jezus powiedział? Po czym poznają, że jesteście moimi uczniami? Po tym, jak pięknie się ściskacie i całujecie na powitanie. Po miłości, ale nie miał tego na myśli. To też jest ważne. To też jest miłe. Ja uwielbiam to, jak się możemy przywitać, uściskać, przytulić. To jest super. Ale za tym musi pójść coś więcej jeszcze. Wzajemna pomoc. Żeby sobie pomagać, trzeba się uniżać. Żeby sobie pomagać, trzeba mieć pokorę względem drugich. To jest czynienie miłości. Kiedy ktoś ma problemy, wspierajmy go. Kiedy zbór ma problemy, róbmy wszystko, żeby pójść dalej, do przodu. Wiecie, różne doświadczenia przychodzą do naszego życia, do naszych rodzin. Wiecie, miłość to jest wzajemne wspieranie się, pomaganie sobie. Czyńmy miłość. To jest film. Czy czynisz miłość w swoim życiu? Co ostatnio uczyniłeś w swoim życiu? Jaki uczynek miłości spełniłeś w ostatnim tygodniu? Zadaj sobie pytanie. W ostatnim miesiącu ile tego było? Jeśli było tego dużo, wiecie, powinniśmy tu stać i dzielić się świadectwami. Bo Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Jeśli my czynimy sobie miłe wzajemnie, wiecie, ile świadectw będzie? Niesamowitych? Ludzie będą płakać i wychodzić i mówić, Boże, doświadczyłem Twojej miłości poprzez moich braci. My czasami czekamy, że Bóg z nieba coś ześle. Od razu rozwiązanie wszystkich problemów. A Bóg czasami po prostu chce nas użyć. Dlatego mówił, miłujcie się wzajemnie. No dobra, tyle o miłości. I ostatni werset. Jana 5:4. To jest ta dobra nowina. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. I mam pytanie, jesteś zwycięzcą? Jeżeli narodziłeś się z Boga, to powinieneś być zwycięzcą. Czy jesteś zwycięzcą? Co to znaczy? Co to znaczy, że mam być zwycięzcą? Zwyciężam świat. Wiecie, Bóg ma swoje słowo i swoje wartości dla nas i swoje dobre rzeczy dla nas. A świat chce to wszystko zniszczyć. Mieliśmy ostatnio spotkanie z małżeństwami. Wspaniały czas. Wczoraj też mieliśmy spotkanie i chcę powiedzieć wam świadectwo, że modliliśmy się wczoraj o Basię. Miała problem pewien i powiem wam, ci co byli, wiedzą, co się modlili, Bóg wysłuchał jeszcze tej samej nocy. Łaska Boża, naprawdę. Dziękujemy. Słuchajcie, świat nie ma szacunku dla małżeństwa dzisiaj. Nie ma. Dzisiaj to są po prostu żarty. Nie ma czci. Małżeństwo nie jest we czci dzisiaj. A to jest rzecz, Boży plan. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę po to, żeby byli silną rodziną. Silną w Bogu. Zdolną wypełnić wolę Bożą. Świat nie chce tego. Świat będzie podsuwał ci takie problemy, takie udogodnienia w cudzysłowie, żeby to twoje małżeństwo w ogóle nie było zdolne do niczego. Czasami jesteśmy zdolni tylko przyjść razem do kościoła. Bo w ciągu tygodnia słabo to wygląda. Ale Bóg chce, żebyśmy razem Mu służyli. Bóg chce, żebyśmy razem naprawdę Mu służyli. I wiecie, kiedy ty zwyciężasz te wszystkie przeciwności, te wszystkie okoliczności, które przychodzą do twojego życia i jesteście razem pomimo wszystko, to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo. Kiedy świat wciąga cię w różne sprawy, jak choćby, wiecie, praca dzisiaj. Praca, 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 praca. Sam tego doświadczyłem. Dużo pracy. Chcesz coś mieć, to tyraj. I nie mamy czasu dla siebie. Nie mamy czasu wychować dzieci. Myślimy, że jak zapewnimy im materialnie wszystko, to będzie sukces w naszym życiu. To może być jedna wielka porażka. Bo ważniejsze jest przekazać temu dziecku co? Żeby to dziecko wiedziało, że Bóg jest realny. Że Bóg jest naprawdę ważny. Że my wypełniamy Jego Słowo i Bóg nam błogosławi i jest z nami. Że Bóg jest miłością i my kochamy i potrafimy kochać. Żeby to dziecko mogło, patrząc na rodziców, powiedzieć: chcę, żeby moje życie tak wyglądało. Chcę, żeby mój dom tak wyglądał, jak moich rodziców. To jest zwycięstwo. Kiedy nie idę z pędem tego świata, kiedy mówię stop, nie muszę mieć tego wszystkiego. Są cenniejsze rzeczy. Są ważniejsze rzeczy. To jest zwyciężanie. Kiedy poddajesz się i płyniesz nurtem, no to może nie jesteś zwycięzcą do końca. Zwyciężaj, nie bój się walczyć. Zwycięstwo nie jest bez walki, to trzeba walczyć. To wymaga wysiłku, to wymaga odwagi, to wymaga stanąć, powiedzieć czasami nie. Ile razy ja nie miałem tej odwagi? Wiecie, ile razy nie miałem tej odwagi? Wiecie, ile razy wmawiałem sam sobie: no ale ja muszę, ja nie mam wyjścia. No kochanie, ja muszę. A ona mi mówiła: nie musisz. Ja mówię: co ona gada? Przecież ja muszę. Naprawdę, ja tak myślałem. Ale kiedy później Bóg przychodzi i mówi do ciebie już któryś raz, w końcu zastanawiasz, może to ja jestem głupi. Może to mi się wydaje. Może to ja nie mam racji. Może trzeba popatrzeć jednak do tego Słowa Bożego. Raz jeszcze spojrzeć na fragmenty, które znam, ale nie umiem ich zastosować w swoim życiu w ogóle. Mam miarkę, widzę jak to wygląda, ale jak przymierzam, to jakoś mi tak nie pasuje coś i zostawiam to. Przytnij to, co za długie w swoim życiu, zrób coś. Weź tą miarkę i zmierz swoje życie, sprawdź. Idź za Chrystusem. Naśladuj Go całym sercem. Bądź odważny i nie bój się, bo Biblia mówi, że ci, co się narodzili, zwyciężają. Masz zwycięstwo gwarantowane. I nie znaczy, że będzie lekko. I nie znaczy, że nie będzie ran. Może będą. Jak na wojnie, tak? Ale zwycięstwo masz. Czy to ważne? Myślicie, że chłopaki po wygranym meczu, na przykład w piłkę nożną, cieszą się, myślicie, że oni się w tym momencie zastanawiają: ojejku, jak sobie obtarłem kolano, o, jak tu mnie huknął, gdzieś tam kopnął, czy coś mnie boli teraz? Nie, oni o tym nie myślą. Oni cieszą się, że mają zwycięstwo. Wiecie, jest wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć, ale już będę kończył, bo czas. Jest jeszcze sprawa służby. Jest jeszcze sprawa Kościoła, jest jeszcze sprawa Ducha Świętego, darów, owoców Ducha Świętego. Bierzmy Boże Słowo i studiujmy. Studiujcie Słowo Boże. Módlcie się o nauczycieli. Ja słyszałem kiedyś taki tekst. Niepotrzebni są w ogóle, nie potrzebujesz nikogo, żeby ci wykładał Słowo Boże. Bóg po prostu wspaniale przez Ducha Świętego wszystko ci objawia. I nie potrzebujesz nikogo, żeby ci wykładał, żeby ci tłumaczył. Nie potrzebujesz. Wystarczy, że się modlisz i czytasz Biblię. Nie zgadzam się z tym. Bo inaczej to Pan Bóg by się pomylił. Po co by nauczycieli powołał? Do czego? Kogo by mi niby mieli nauczać? Bez sensu by było, co nie? Jeżeli są nauczyciele Słowa Bożego, to nie są potrzebni. To nie znaczy, że wszystko ty zrozumiesz, że wszystko ty zobaczysz. Skoro Bóg kogoś wybrał. A wiecie, ten nauczyciel o wiele więcej będzie surowie rozliczony niż ty. O wiele surowiej. I może on o wiele więcej czasu poświęca. A może Bóg go jeszcze bardziej doświadcza, żeby rozumiał to, o czym mówi. Może przechodzi przez rzeczy, których ty nie będziesz musiał przechodzić, żeby on ci mógł o tym powiedzieć. Módlcie się nauczycieli, żebyście mieli nauczycieli, dobrych i mądrych nauczycieli, którzy będą wam wykładać, którzy będą dzielić się z wami tym, co Bóg wlewa w ich serce, w czym ich doświadcza też. Bo to jest ważne, żebyście mogli wzrastać, żebyście brali ten filtr i rozważali swoje życie. Żebyście brali tą miarę i patrzyli, jak, gdzie jeszcze co trzeba poprawić. Zachęcam was bardzo. Słowo Boże jest mocne. Jak miecz. Tak? Ono rozdziela wszystko, co nie tak. Po to, żebyśmy naprawdę kiedyś nie zatonęli jako ten statek, ale żebyśmy swoje życie poprowadzili i zwyciężyli. I żebyśmy z Nim byli tam, gdzie On jest. Bo przyjdzie kiedyś, któregoś dnia. Wierzę niedługo, chciałbym już. Ale jeszcze trochę. Z drugiej strony jeszcze tylu ludzi czeka. Tylu ludzi jeszcze nie usłyszało Ewangelii. Oni nie chcą usłyszeć Ewangelii. Oni chcą zobaczyć Ewangelię. Wiecie o tym? Ludzie nie chcą usłyszeć Ewangelii. Znacie takich, co chcą usłyszeć? Ja niewielu takich znam, co chcą usłyszeć. Ale wielu znam, którzy chcieliby zobaczyć. Co z tego, że powiesz, jak nie pokażesz? Co z tego, że mówisz o miłości? Ja to mówiłem na małżeństwach, o przykładzie z kwiatkiem. Wiecie, mówić komuś, kocham cię, i to jest tak, jak podlewać pustą butelką po prostu kwiatek, pustą. To nie działa, jeżeli tam nie będzie wody. Musisz czynić miłość. Pokaż. Pokochaj tych ludzi wkoło. Naprawdę. Nie chodzi mi o uczucie. Rozumcie? Nie chodzi mi o jakieś tutaj coś, że coś czuję do tych wszystkich ludzi wkoło. Chociaż szkoda mi ich. Czuję. Coś tam czuję jednak. Tej miłości też towarzyszą uczucia. Ale okazywać miłość. Nie oceniać, nie osądzać, nie być prędkim w tym. Okazać wielką miłość. Wiecie, ci ludzie, pamiętajcie, oni są ślepi. Oni nie widzą. Oni nie słyszą. Oni nie rozumieją. Bo jest napisane, że diabeł zaślepił serca niewierzących ludzi. Oni nie widzą, oni nie słyszą. Oni są uwięzieni, są w więzieniu. To jest tak, jakbyś widział człowieka zamkniętego za kratami w więzieniu, zniewolonego, ślepionego, opaska na oczy, uszy zatkane i mówi mu, słuchaj, wyjdź z tego więzienia. Jest o wiele lepsza przyszłość dla ciebie. On ani nie widzi, ani nie słyszy i ani nie ma możliwości wyjść stamtąd, bo jest zamknięty. Tak czasem wygląda nasze głoszenie Ewangelii. Musisz pójść tam. Musisz otworzyć te drzwi. Musisz ściągnąć mu opaskę. Musisz być blisko niego. Musisz mu pomóc. A Pan Jezus to czyni dzisiaj też. Bo namaścił go Bóg, żeby otworzył oczy tym, których oczy są ślepe. Żeby nauczył ludzi chodzić, chromych. Wiecie, my tacy byliśmy, ślepi i chromi. My nie umieliśmy chodzić Bożymi drogami. Jezus nas nauczył. On dał nam nogi, żebyśmy mogli chodzić. Dał nam oczy, żebyśmy mogli widzieć. On nas uwolni z tego więzienia. A teraz my mamy tą Ewangelię zanieść tym ludziom. Módlcie się o mądrość, w jaki sposób to robić. Bo oni czekają. Nie ma planu B. Jak wy nie powiecie, to nikt nie powie. Rozgadałem się jak zwykle, ale do północy nie przeciągnę. Kochani, ponieważ wiem, że już czekacie na agapę, ale nie chciałbym was tak zostawić. Chciałbym również mieć możliwość pomodlić się o was. I żeby już tutaj nie przeciągać, zrobimy to tak. Jeśli pastor pozwoli, mam nadzieję, że tak, trochę się rządzę, ale trochę się czuję jak u siebie. Jeżeli jest teraz wśród was ktoś, a może zróbmy tak, by się nie krępować, zamknijcie oczy, żebyście się nie widzieli nawzajem. Zamknijcie oczy, pomyślcie chwileczkę o tym, co dzisiaj było powiedziane. Pomyślcie o swoim życiu dzisiaj. Pomyślcie o tym, jak wygląda wasze życie. Czy nawróciliście się? Czy naprawdę w waszym życiu i są te owoce nowonarodzenia? Czy są one widoczne? Jeśli jest dzisiaj taka osoba, która widzi, że coś nie dostaje, że czegoś brakuje, szczerze, że chciałaby zmienić to, że chciałaby naprawdę pójść tą drogą za Bogiem, że chciałaby naprawdę zmienić w swoim życiu i pójść naprawdę we wszystkim. W małżeństwie, w służbie, w kościele, w życiu, w pracy, pójść za Bogiem. I żeby wszędzie te owoce były widoczne. Jeżeli są takie osoby i chciałyby, żeby się z nimi pomodlić wspólnie razem o to, to podnieście chwileczkę rękę swoją, na chwilkę, żeby zobaczył, czy są takie osoby tutaj. Są takie osoby, dużo jest osób. Dobrze, kochani, otwórzcie już oczy. Teraz zrobimy tak. Pomodlimy się szybciutko, króciutko na koniec i ja poproszę te osoby, żebyśmy poszli sobie do kerygmy. Tam jest wolne, tak? Wolne, w kerygmie. I pójdziemy sobie tam. I na spokojnie się pomodlimy, a tu już będą przygotowania, wiecie, te wszystkie rzeczy, które musimy zrobić, tak? Może być tak? Może być tak? Żeby nie robić już teraz tutaj czasowo i ten. Wiecie, kto podniósł rękę, przyjdźcie, nie wstydźcie się, nie bójcie się. Będziemy się modlić do naszego Boga, który słyszy. Do naszego Boga, który słyszy, który ma moc. Do Boga, który dał to słowo dzisiaj dla ciebie. Nie po to, żebyś usłyszał, ale po to, żebyś coś z tym zrobił. Ta miarka dzisiaj została przyłożona do twojego życia nie po to, żebyś popatrzył, pokręcił głową i powiedział, okej, no dobra. Nie tylko ja jestem taki krzywy, nierówny i mi brakuje. Jest jeszcze wiele innych. Nie patrz tak. Staraj się być jak Chrystus. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Panie, dziękuję ci za ten czas. Dziękuję ci z całego serca, Panie, za zbór w Nesie. Dziękuję ci, Panie, że dałeś mi możliwość dzisiaj podzielić się. Dziękuję ci za każdego brata i siostrę, Panie. Dziękuję ci za pastora. jego żonę, że są w służbie, Panie, tutaj. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie osoby, które wspierają, które działają, które, Panie, chcą być Twoimi dziećmi i służyć Ci. Chcą być jak ten wiatr, Panie. Chcą działać, Panie. Chcą rozwijać się. Chcą się poruszać. Panie, dziękuję Ci i błogosławię. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.